Ryszard Minko, dzień dobry, a gościem rozmowy dnia w Polskim Radiu Białystok jest profesor Joanna Sadowska z Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Pani profesor,
dzień dobry.
Mijają 43 lata, od kiedy władzę w Polsce przejęła junta wojskowa pod przewodnictwem generała Wojciecha Jaruzelskiego. Mowa o stanie wojennym dla tych, którzy nie wiedzą, co się wydarzyło w nocy z 12 na 13 grudnia 1981. Nie było wtedy internetu, nie było wtedy mediów społecznościowych, nie było wtedy szybkiej telewizji. To jak wyglądał ten poranek Białostoczan, którzy dowiadywali się z dużym opóźnieniem o tym, co się wydarzyło w nocy?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to była niedziela, co oczywiście dużo zmienia w rytmie dnia ludzi. I to, co przeszło już do takich powiedzonek, że nie było teleranka, ale to jest oczywiście błahostka, którą zauważyły tylko dzieci, ale faktycznie odcięto społeczeństwo od telewizji, a właściwie ona była, ale nadawała poważne piosenki albo przemówienie generała Jaruzelskiego. I sam fakt, że nie było normalnego programu telewizyjnego, wiele osób już zmroził, ale były znacznie ważniejsze rzeczy i na przykład ja wiedziałam, że się coś dzieje, bo moi rodzice zostali w nocy już ostrzeżeni przez znajomych, że ktoś chodzi po domach i wyciąga ludzi. Ktoś, czyli milicja. Więc w nocy były to już pierwsze zatrzymania, jak potem się okazało, internowania.
Ale też nikt wtedy nie mówił o stanie wojennym.
Nie, w ogóle nikt niczego nie tłumaczył. Natomiast napięcie w kraju istniało już od jakiegoś czasu i takie przekonanie, że to może się źle skończyć, było. Pamiętano 50. rok, 70. czy też 56. na Węgrzech albo 68. w Czechosłowacji. Więc takie przeświadczenie, że może być użyta siła wobec społeczeństwa było, ale nie było w tym momencie żadnych manifestacji, żadnych dużych strajków, nie było powodu, żeby w tym momencie wprowadzać działania specjalne, a zwłaszcza stan wojenny. I to był szok. Bo kiedy mówi się stan wojenny, kiedy wprowadza się tyle wojska na ulicę, w mundury przebiera się dziennikarzy telewizyjnych, to pachnie krwią. I faktycznie ludzie się przerazili, zwłaszcza ludzie starsi. Słyszałam o ukrywaniu zwierząt na wsi, bo w czasie wojny zabierają krowy i konie, tak? To niektórzy zaczynali je ukrywać. Ludzie byli absolutnie zdezorientowani, nie wiedzieli, co się wydarzy.
To nie był krótki epizod, który trwał kilka godzin czy kilka tygodni. Dopiero 22 lipca 1983 oficjalnie się zakończył stan wojenny. Jak wyglądała ta rzeczywistość w stanie, długotrwałym stanie wojennym?
Ta atmosfera pokonania społeczeństwa, upokorzenia, wprowadzenia jakichś niezwykłych obostrzeń trwała praktycznie aż do 89 roku. Solidarność legalna nie została przed 89 rokiem przywrócona i to było najważniejsze. Stan wojenny był operacją psychologiczną, dzisiaj to wiemy, ubraną w taki anturaż wojskowy. Do dzisiaj jest spór, czy realna była interwencja sowiecka, czy nie. Ja przypuszczam, że nie bardzo na to mieli ochotę, bo był zły moment. Natomiast wymuszali na Jaruzelskim rozwiązanie siłowe. Pytał pan o to życie. Więc na początku to był absolutny paraliż i to jest ten efekt, o który chodziło. Więc brak komunikacji, aresztowania, internowania, wojsko na ulicach, niedziałające telefony, zamknięte zakłady pracy w większości albo zmilitaryzowane, zamknięte szkoły, to faktycznie budziło grozę, no i to słowo wojna. Godzina milicyjna o 19:00. To wiadomo, że to się nie dało funkcjonować normalnie nawet towarzysko. Potem stopniowo było to luzowane, ale ludzie siedzieli, zatrzymywani byli kolejni, ciągle była bardzo ostra cenzura, więc atmosfera pogorszyła się praktycznie do końca lat 80. I ukuto takie określenie wojna polsko-jaruzelska i ta świadomość bycia w takiej permanentnej wojnie władzy z własnym społeczeństwem przetrwała do 89 roku i doprowadziła do 89 roku.
Pani profesor, ja się zastanawiam, jak na to patrzą dzisiaj ludzie z pokolenia mojego, 40-kilkulatkowie. Już dla nas wspomnień nie ma z tego okresu, chociaż zostają takie wspomnienia emocji rodziców. Mm-hmm. A jak mówić o tym, którzy się urodzili po 2000 roku, którzy dzisiaj mają 20 parę lat i dla których to jest epoka już wręcz, powiedziałbym, zaryzykował, prehistoryczna. To, co się działo 43 lata temu.
Uważam, że przede wszystkim trzeba opowiadać choćby po to, aby rozumieli pokolenie swoich rodziców, dziadków, dla których to często było jedno z ważniejszych i trudniejszych przeżyć życiowych i do dzisiaj jakoś na przykład w wyborach politycznych ustawia, bo stan wojenny ostatecznie zniechęcił Polaków do komunizmu i ideologii lewicowych. I tak czasami...
No nie tak do końca. Aleksander Kwaśniewski wygrał, został prezydentem, potem z SLD doszło do władzy, więc to tak nie ustawiło do końca, prawda? Ale wróćmy do pytania. Dobra. Jak dziś o tym opowiadać?
Akurat ostatnie lata przyniosły nam pewne ułatwienie paradoksalnie, bo jak chcemy odmalować klimat, to powiedzmy tak. Wyobraźcie sobie, że mamy taki lockdown, jaki przeżyliśmy wszyscy, ale w atmosferze znacznie silniejszej grozy, przy niedziałaniu mediów łącznie z odciętymi telefonami, przy straszeniu przelewem krwi i pełną niepewnością, co będzie. To był taki lockdown, ale z wojskiem na ulicach i z takim przeświadczeniem, że to nie musiało się wydarzyć, że to nie jakieś wirusy, tak jak w tym wypadku, nad którymi nie panowaliśmy, ale konkretne ludzkie decyzje spowodowały absolutne zamrożenie życia i przerażenie przed przyszłością, bo młode pokolenie na całe szczęście nie rozumie, co to znaczy być pozbawionym wolności w sensie politycznym zupełnie. Takich doświadczeń nie ma i mam nadzieję, że nie będzie miało, więc tutaj można tylko opowiadać o tym, ale na przykład odcięcie telefonu, pozorowanie podsłuchiwania każdej rozmowy, to powinno do młodych dotrzeć, a moim zdaniem jest to jednak kluczem do zrozumienia starszego pokolenia. Tego, które pamięta stan wojenny.
To co zrobić, żeby o stanie wojennym młodzi się nie dowiadywali tylko z filmów Stanisława Barei? Zresztą świetnych, doskonałych komedii, ale jednak komedii mimo wszystko, gdzie ten stan wojenny traktowany jest humorystycznie. Nie było to humorystyczne wydarzenie przecież.
Nie było. Znaczy, filmy można oglądać pod warunkiem, że się ogląda z kimś, kto to przeżył, będzie wyjaśniał i sprowadzał właśnie do odpowiedniego wymiaru. No jest teraz dużo kanałów komunikacyjnych i młodzi ludzie lubią podcasty,
rolki. A myśli pani, że byłby to interesujący temat?
Myślę, że trzeba by to przedstawiać z bardzo osobistej perspektywy różnych osób. Nie w formie kroniki filmowej, bo to jest to szkolne ujęcie, które do nikogo nie trafia. Ale opowieści, choćby właśnie o tych niedziałających telefonach i co to mogło zmienić w życiu ludzi. Pokrzyżowane plany życiowe, jakieś trudne sytuacje rodzinne, nie mówiąc o takich najbardziej dramatycznych, bo przecież ludzie w stanie wojennym jednak zginęli. To była operacja psychologiczna, ale nie była w pełni bezkrwawa. Więc pokazanie tego z perspektywy konkretnych ludzi, z którymi oni mogliby się identyfikować, takich jak oni dziś, podobnych do ich rodziców, mogłoby dać jakieś wyobrażenie, a uważam, że ta wiedza jest konieczna nie tylko po to, aby rozumieć starsze pokolenie, ale po to też, żeby rozumieć pewne prawidłowości społeczno-polityczne. Takich rzeczy się społeczeństwo nie robi, bo się nigdy na tym nie wygrywa. Stan wojenny na krótką metę był sukcesem, tak? Solidarność została zdławiona, ludzie się przestraszyli, uspokoili, o to chodziło. Minęło parę lat i władzę utracono błyskawicznie, zupełnie wydawałoby się niespodziewane. To się zemściło. Nie można iść na wojnę z własnym społeczeństwem. I to jest taka nauka, którą wszyscy powinni zapamiętać, bo uważam, że jest dosyć uniwersalna.
Zgadzam się w pełni. Dziękuję za rozmowę. A przypomnę, że gościem Polskiego Radia Białystok była pani profesor Joanna Sadowska z Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku.